Szczęść Boże. No nie ukrywam, że dla mnie to niecodzienność jest mówić przez mikrofon w kaplicy i jeszcze do takiego dużego gremium, ale ufam też, że jak Pan Jezus tego chce, to uzdolni i będą z tego miejsca i w tym czasie spadały takie słowa, które będą właśnie siały nadzieję. Tak jak ksiądz mówił, jestem dziewicą konsekrowaną w naszej archidiecezji od 9 lat. Było to powołanie, które jakoś odkrywałam bardzo długo, też do konsekracji się przygotowywałam bardzo długo i jakoś w taki, powiedziałabym, ścisły sposób. Ta konsekracja moja wiąże się z tym, gdzie na co dzień jestem, co robię, w jaki sposób posługuję. Na początku to dziękuję księże za zaproszenie, bo też nie ukrywam, że to zaproszenie zmobilizowało mnie do tego, żeby zobaczyć, jak ja się mam z nadzieją w moim życiu. Bo oczywiście jest tak, jak ksiądz mówił, że stowarzyszenie w różnych obszarach, współpracując z różnymi osobami, niesie nadzieję. Ale nadzieja jest to też rzeczywistość, która jest rzeczywistością nie tylko organizacji, misji, ale jest też rzeczywistością każdego serca. Więc to zaproszenie też jakoś budziło moją refleksję właśnie w tym temacie, czym dla mnie jest nadzieja i w jaki sposób ja ją odkrywam w życiu, jak się jej uczę i czym ją napełniam. Chciałabym zaprosić Was do takiego przejścia ze mną, może tak bym to powiedziała, kawałka mojej drogi, który właśnie był związany z odkrywaniem nadziei. Paradoksalnie mogę powiedzieć dzisiaj, że to ubodzy, z którymi na co dzień pracuję, w różnych beznadziejnych sytuacjach, o których za chwilkę opowiem, wskazali mi na to, kto jest źródłem nadziei i gdzie tej nadziei należy szukać i gdzie się nią karmić. Obrazek pierwszy. Jesteśmy w jednej z dzielnic Rudośląskiej, dzielnicy Familoków, gdzie jeszcze kilka lat temu bieda i uzależnienia były taką rzeczywistością, niestety przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Do świetlicy, w której wtedy pracowałam, uczęszczały dwie dziewczynki, Wiki i Julka, które oczywiście miały swoją mamę. Kiedy pojawiła się u nas mama dziewczynek, wcześniej otrzymałyśmy telefon z Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby żadna z nas nie rozmawiała z panią sama i żadna z nas nie rozmawiała z nią, stojąc do niej tyłem plecami, bo pani właśnie wyszła z więzienia za to, że dźgnęła nożem swojego partnera. Więc sytuacja i nasze nastawienie były, myślę sobie, wtedy przepełnione jakimś lękiem i właściwie spodziewaniem się tego, co może być najgorsze. Po jakimś czasie pani przychodzi do nas, mówi: będę szczęśliwa, znalazłam miłość swojego życia, Daniel zamieszkał ze mną, będziemy tworzyć rodzinę, taką, o której marzyłam. Okej, pomyśleliśmy sobie i jakoś wyczuwając, że to jest początek czegoś nowego, a równocześnie, że nie będzie to wszystko takie proste. Po kilku miesiącach, kiedy pani spodziewała się kolejnego dziecka, przyszedł Daniel i powiedział, że on już nie wytrzyma, że on się idzie powiesić, że dla niego życie nie ma sensu. Zapytałam, o co chodzi. On mi na to odpowiedział, że przez 10 lat ukrywał się przed policją, bo był oskarżony o współudział w morderstwie i to jest właśnie ten moment, kiedy go namierzyli po odciskach palców i że prawdopodobnie dostanie dożywocie. Nie wiedziałam, co mam z tą informacją zrobić. Daniel mówi, płacząc, że wreszcie zaczęło mu się układać życie i teraz wszystko straci, na świat ma przyjść dziecko. Wiecie, potrzebowałam coś zrobić i zareagować. Mówię, okej, to było jedno z głupszych zdań chyba, które kiedyś wypowiedziałam w takiej relacji służbowej. Wiesz co, to zanim pójdziesz się powiesić, to może byś porozmawiał z psychologiem. A on na to popatrzył na mnie i powiedział, nie, nie chcę, przyprowadź mi księdza. Ja potrzebuję się wyspowiadać. Spowiedź odbyła się następnego dnia, notabene w gabinecie psychologa. I mną to wstrząsnęło, bo pomyślałam sobie, ja chyba nie miałam, gdyby to przez myśl nie przyszło, to po pierwsze, a po drugie, chyba może nawet gdyby przyszło, to wtedy nie miałabym w sobie takiej odwagi powiedzieć, słuchaj, to zanim pójdziesz do więzienia, może byś się wyspowiadał. Ta spowiedź trwała bardzo długo, kiedy Daniel schodził po schodach, widziałam rozpromienioną twarz i mi powiedział, teraz już wiem, że Bóg się zaopiekuje Anią i dziećmi, a ja po prostu pójdę odsiedzieć karę. Do dzisiaj jakoś ta sytuacja bardzo mocno, ona się wyryła w moim sercu i bardzo mocno we mnie pracuje do tego stopnia, że za każdym razem, kiedy jestem w jakiejś beznadziejnej sytuacji, przypominam sobie słowa Daniela, który mówi, przyprowadź mi księdza. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie no, mój pomysł był ograniczony. Osoba uboga, która właściwie przyszła do mnie po pomoc, mi pokazała, gdzie jest źródło nadziei i rozwiązania jej trudności i problemów. Druga sytuacja była taka, też kilka lat temu w tej samej dzielnicy, jedna z mam z niepełnosprawnością intelektualną i też dziecięcym porażeniem mózgowym spodziewała się narodzin trzeciego dziecka. Warunki były fatalne. Małżeństwo się zdecydowało na to, że to dzieciątko pozostanie w szpitalu i zostanie oddane do adopcji. Kasia poprosiła mnie, żebym była z nią na porodówce, kiedy to wszystko będzie się działo, bo bała się, że nie będzie miała siły, żeby to postanowienie zrealizować. Byłam z Kasią na porodówce. Urodziła zdrowego chłopca. Po porodzie pielęgniarka przyszła do niej i powiedziała, może by pani chciała zobaczyć synka. Kasia się rozpłakała i powiedziała, że ona nie może go zobaczyć, bo kiedy ona go zobaczy i weźmie na ręce, to nie będzie mogła go oddać, a ona nie jest w stanie go wychować. Pielęgniarka wyszła z sali, Kasia się rozpłakała i powiedziała, żeby da się codziennie modlić, żeby pomboczek dał temu małemu dobro rodzina. Dla mnie też to był bardzo mocna taka, wiecie, konfrontacja, że ktoś w sytuacji, no chyba dla kobiety nie może być trudniejszej sytuacji niż urodzić i oddać dziecko. Mówi, ja je oddaję, bo nie jestem w stanie go wychować i mam nadzieję na to, że ono znajdzie się w miejscu i czasie, w którym zajmą się odpowiednio nim dobrze ludzie. I trzeci obrazek. Kiedy zaczęliśmy pracować z rodzinami, też poznawać ich problemy, to miałam takie przeczucie, że tego jest tyle i to jest takie trudne, że tego w żaden sposób nie da się ogarnąć. Jeśli uda się pomóc jednej rodzinie, no to można będzie odtrąbić sukces. I w takim akcie już właściwie desperacji powiedzieliśmy sobie kiedyś na spotkaniu zespołu, że właściwie tu się albo wydarzą cuda, albo się nic nie wydarzy. I wtedy postanowiliśmy pojechać z rodzinami do Leśniowa, do Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Pojechał cały autokar, dzieci były przygotowane, rodzice byli przygotowani, mieli wypisane intencje modlitewne. Tam na miejscu była msza święta, wiele rodziców poszło do spowiedzi i wracamy. I tak sobie myślę, no, żeby ich nie zniechęcić, to jakoś im powiem dyskretnie, jak będziemy wracać, że na cuda czasem trzeba poczekać, nie? I tak wracamy i chodzę od rodziny do rodziny, pytam, jak tam się czuli, co im było fajnego i tak dalej. No i mówię kolejnej mamie, no pewnie te intencje wszystkie dla Matki Bożej są ważne, proszę się nie zniechęcać, tylko czekać, aż ona zacznie działać. A pani Kresia popatrzyła na mnie i mówi, a co się pani w ogóle przejmuje? My już jesteśmy w dobrych rękach. I to była kolejna taka sytuacja, która jakoś mi pokazała, że warto słuchać innych i czasem ci, którzy są w beznadziejnej sytuacji, lepiej od nas, ode mnie wiedzą, gdzie trzeba się zwrócić po to, żeby nakarmić się nadzieją. Są też takie sytuacje, o których dzisiaj ksiądz mówił w kazaniu, że Panu Bogu też zależy na naszej doczesności i na tym, żeby tutaj na ziemi nasze życie było dobre. I też wielokrotnie doświadczyłam tego, pracując w stowarzyszeniu, pracując z ubogimi, że jeśli Panu Bogu na czymś zależy, to to się po prostu wydarza. I powiem Wam o dwóch takich sytuacjach nadzwyczajnych interwencji Pana Boga, które powtarzam i o których opowiadam też, żeby właśnie, żeby karmić swoją nadzieję. Pierwsza z tych sytuacji była taka, że chcieliśmy pojechać, mieliśmy zaplanowany z dzieciakami wyjazd na kolonie z dziećmi z ubogich rodzin, wieloproblemowych. Brakowało nam 50 tysięcy. Był koniec maja, 25. No i właśnie, mamy wyjeżdżać za 5 tygodni, brakuje nam 50 tysięcy. Mimo wysłanych pism, zrobionych akcji, kasy nie ma. 26 jest wspomnienie świętego Filipa Neri, więc postanowiliśmy, że jakby oddamy tą sprawę Filipowi, albo on coś zrobi i dzieci pojadą, albo nic nie zrobi i nie pojadą. Poszliśmy na mszę 26 maja. Słuchajcie, 27, czyli następnego dnia, pierwszym księgowaniem wpłynęło na konto 50 tysięcy od osoby, której nie znaliśmy, której nie prosiliśmy o kasę, z którą nigdy w życiu żeśmy nie rozmawiali. To jest jedna z takich sytuacji, która przez te lata wydarzała się i była taką właśnie, my to nazywamy no cudem i nadzwyczajną interwencją Pana Boga. Te sytuacje też mamy na co dzień. Ksiądz Wojciech jest tego świadkiem, że w parafii, w której czasem współpracujemy od właściwie 10 lat, co niedzielę karmionych jest 40-50 bezdomnych i właściwie nikt na to nie daje żadnych pieniędzy, żadnej dotacji. Wiecie, jakoś to jest od dłuższego już czasu zupełnie poza jakimś zaplanowanym finansowaniem, a to się wydarza. Wydarza się jeszcze więcej, że pojawiają się i są z nami wolontariusze, którzy nie tylko przychodzą gotować, ale i posługiwać, nie wiem, wydawać posiłki, rozmawiać z bezdomnymi i tak dalej, a potem po całej akcji posprzątać czy zaparzyć kawę i obejrzeć jakiś film z wartościami. Ale oni też dzielą się z nimi swoimi pasjami i umiejętnościami i to jest coś, czego też nie spodziewalibyśmy się, bo właściwie to chodziło nam tylko o to, żeby ludzie mieli się gdzie ogrzać i w godnych warunkach mogli spędzić czas. A też Pan Bóg pobłogosławił czymś o wiele więcej, no właśnie, takimi ludźmi, którzy są i chcą dawać siebie i uczą właśnie ludzi robienia krzyżyków z gliny, albo pięknych świec, albo pięknych mydeł i te rzeczy, które są wytwarzane przez bezdomnych, po prostu innych zachwycają. Też takim dla mnie dowodem właśnie i sprawą, gdzie Pan Bóg ingeruje w sposób nadzwyczajny, jest to, że od kilku lat też chodzimy z osobami bezdomnymi na pielgrzymki i też jakoś zawsze w ostatnim momencie znajdują się na to pieniądze, a iść z bezdomnymi na pielgrzymkę to znaczy mieć ze sobą odpowiednią ilość par butów, odpowiednią ilość par spodni, ciuchów, lekarstw, jedzenia i tak dalej, bo często osoby idą z jedną reklamówką i w gumowych klapkach. Więc to też pokazuje, że Pan Bóg troszczy się o to, co jest potrzebne nam tutaj i teraz i robi to w taki bardzo obfity sposób, powiedziałabym. I też często sobie o tym mówimy w tych sytuacjach, kiedy czasem brakuje siły, czasem nie wiadomo, jak załatwić jakąś sprawę, to wracamy do tych momentów, kiedy Pan Bóg nam pokazywał i przekonywał nas, że On jest z nami, że towarzyszy, że nie zostawia i że na kim jak na kim, ale na ubogich Jemu po prostu zależy. Miałam też takie swoje doświadczenie, bo jakby z jednej strony ubodzy, którzy jakoś wskazywali mi na źródło nadziei w swoich beznadziejnych sytuacjach, czyli na Pana Boga. Z drugiej strony Pan Bóg, który działa i który jest odpowiedzią na moje, nasze pragnienia i potrzeby. A z trzeciej strony są też doświadczenia w spotkaniach z ludźmi, które właśnie mogą i są dla mnie źródłem nadziei. Jedną z takich sytuacji, wydarzeń całkiem dla mnie jakoś świeżej, też być może mi będzie jeszcze bardziej drżał głos, było takie. W marcu ubiegłego roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy. Dla mnie to był koniec świata. Jestem dziewicą konsekrowaną i wydaje się, że no, czego może chcieć taka osoba? Szybko spotkać się z Panem Jezusem, nie? To ja poczułam, jak bardzo tego nie chcę wtedy, w tym momencie. I wtedy właśnie grupa przyjaciół, grupa wolontariuszy jakoś zaproponowała mszę świętą w intencji szczęśliwego przebiegu operacji, pomyślnego leczenia. I ta msza święta się odbyła z sakramentem namaszczenia chorych, potem z modlitwą wstawienniczą. I ja jakoś doświadczyłam w tym momencie, w tym czasie i znowu w tej dla mnie beznadziejnej sytuacji takiej bliskości, takiej życzliwości, takiej miłości ludzi, że miałam w sobie takie wewnętrzne przekonanie, że cokolwiek się wydarzy, to ja i tak jestem bezpieczna. I ta sytuacja, jakoś opowiadam o niej, bo ona też bardzo wyraźnie mi pokazała, że tak jak ja doświadczyłam nadziei przez to, że byli przy mnie ludzie, tak ja mogę być odpowiedzią na czyjąś nadzieję, na czyjąś beznadzieję czasem, na to, że ktoś jest w jakiejś potrzebie i w jakimś pragnieniu, w jakimś spodziewaniu się dobra, a ja właśnie dostęp do tego dobra mam i mogę się nim podzielić. Jeszcze była kolejna sytuacja z takich drobiazgów, ale też w temacie bardzo nadziei. Prozaiczna sprawa. Kilka tygodni temu zepsuł mi się laptop. Używam go często, jest moim narzędziem pracy. Przestała działać karta dźwięku. Jeden z wolontariuszy go zdiagnozował, powiedział, co jest zepsute. Powiedział też, że przyniesie część, która nie działa. Za dwa dni dzwoni i mówi, no słuchaj, musisz przyjechać, mam tą część, zamontujemy, będzie działało. W tym dniu miałam bardzo dużo zajęć, byłam już po prostu padnięta, jeszcze gdzieś tam próbowałam dojechać, a tam jakaś, wiecie, gromada dzików w ogóle na ulicy, że wydawało się, że wszystko jakby działa przeciwko mnie. Wchodzę do ich mieszkania, Andrzej zabiera ten komputer, montuje tam kartę z zewnętrznym dźwięku, a z sypialni wychodzi jego żona z zapakowanym pakunkiem i mówi, wiesz co, był święty Mikołaj i dla twojego dzieła i dla ciebie chciał podarować tobie laptop, taki, który działa. Pomyślałam sobie znowu, ja byłam po prostu przeszczęśliwa i też w takim momencie zmęczenia, jakby się, wiecie, nie wiadomo co wielkiego wydarzyło, a jak już ta noc opadła, to pomyślałam sobie, że czasem proste gesty mogą być dla kogoś właśnie takim źródłem dobrego myślenia i spodziewania się dobra. I dla mnie to jest bardzo zachęcające, żeby z jednej strony być w spotkaniu z ludźmi tak, żeby dawać nadzieję, a z drugiej strony być tak uważnym na potrzeby, żeby czasem być może tą nadzieję przywrócić jakimś drobiazgiem albo jakąś po prostu małą, nie aż tak bardzo istotną dla nas rzeczą. I trzecia rzecz też, o której wam chciałam powiedzieć, której doświadczyłam i jakoś mocno mną wstrząsnęła podczas pielgrzymki w tym roku na Jasną Górę. Ja byłam jakoś właśnie po zakończonej radioterapii i zdecydowałam się pójść na tą pielgrzymkę, dobrze się czułam. Dochodzimy do Jasnej Góry, szło kilkunastu bezdomnych, jeden z nich Andrzej. Generalnie ma kłopot, żeby przejść z przystanku do domu ubogich. Chodzi na takich niezginających się kolanach. Wchodzimy do Częstochowy, na aleję i ja mówię, wiesz co, ja ci bardzo gratuluję, jak ty to zrobiłeś, że ty w ogóle tu doszedłeś, nie? A on mówi, bo ją mam swoja intencja. Ja mówię, okej, a czy możesz się podzielić, jaką masz intencję, co cię tak niesie do tej Matki Bożej, nie? A on mówi, no jo idę i rzekom, żeby siostra była zdrowa. Wiecie, dla mnie to też było niesamowite doświadczenie takiej, no właśnie, uważności, miłości człowieka i bezinteresowności, bo ja nie miałam nic, czym mogłabym się odwzajemnić, czym mogłabym się odwdzięczyć. I więc dla mnie znowu to jest inspiracja do tego, żeby być uważnym i czasem, jeśli nie można zrobić nic więcej, to może można się modlić o to, żeby komuś przywrócić nadzieję, żeby komuś wróciła nadzieja. Też papież w bulli pisze, od tego właściwie miałam zacząć, ale się tak zestresowałam, że teraz to powiem. Pisze o tym, że nadzieja jest spodziewaniem się dobra. Więc dla mnie ta definicja jest, wiecie, to jest jak po prostu program na ten rok mojego życia, żeby zaprogramować się na spodziewanie się dobra, a nie niedobra. I papież też pisze dalej tak, że nadzieja może być stylem życia, czyli spodziewanie się dobra może być stylem życia, jeśli w to życie włączymy Ducha Świętego. I pomyślałam sobie, że to jest jakże dla mnie bardzo atrakcyjne, żeby żyć spodziewając się dobra, a nie spodziewając się kłopotów, i żeby żyć z takim przekonaniem, że to dobro już jest dla mnie przygotowane, no bo kiedy sobie pomyślę, że Pan Bóg jest twórcą wszelkiego dobra, to spodziewanie się dobra to jest naprawdę spodziewanie się Jego obecności w danej sytuacji, Jego interwencji w danej sytuacji. Więc nadzieja tak naprawdę jest spodziewaniem się dobra i spodziewaniem się bliskości Boga przez to, że się spodziewamy dobra, skoro On jest dobrem. I też kiedy sobie pomyślałam o tym, czym karmi się nadzieja i w jaki sposób można ją w sobie budować, bo myślę sobie, że to jest tak, że to nie jest raz dany i po prostu jest, ale że to jest no, cnota, o którą trzeba, może nie trzeba, warto dbać, to pomyślałam sobie, że nadzieja karmi się wdzięcznością, że jeśli dostrzegam w swoim życiu to, jak ratuje mnie Pan Bóg, to jakich posyła mi ludzi, to jakie posyła mi wydarzenia i okoliczności, kiedy to dostrzegam i kiedy potrafię mu za to powiedzieć dziękuję, to od razu jestem i czuję się zaopiekowany. Papież też napisał takie fajne słowa, one jakoś bardzo też we mnie rezonują. Kiedy dziękujesz, wyrażasz pewność bycia kochanym. Jest to odkrycie miłości jako siły rządzącej światem. I chciałam was z tym zostawić. Kiedy dziękujesz, wyrażasz pewność bycia kochanym. Jest to odkrycie miłości jako siły rządzącej światem. Jeśli nadzieja jest spodziewaniem się dobra, to myślę, że warto też mieć ustawione radary na dostrzeganie tego dobra, które do nas przychodzi i mówienia Panu Bogu i ludziom za to dziękuję. Wielkie dzięki.